praca hybrydowa to nie slogan, który będziemy w tym podcastowym cyklu oglądać przez szybę, ale bierzemy mikroskop i wchodzimy głębiej. Tina Sobocińska od lat zajmuje się wspieraniem działów HR potężnych firm.
Jestem dyrektorem HR z ponad 20-letnim doświadczeniem w dużych międzynarodowych korporacjach. Teraz działam projektowo. Skupiam się przede wszystkim na pracy hybrydowej, ponieważ uwielbiam być w nurcie najważniejszych trendów biznesowych.
W tym odcinku nadciągająca recesja i rynek pracy. Niby mamy doskonałe dane i najniższą stopę bezrobocia także w skali Europy, ale czy to nie jest bomba z opóźnionym zapłonem? Rozmawiamy także o tym, kiedy zaczyna się kryzys w firmie, kiedy zaczynają się zwolnienia, jakie narzędzia mają pracodawcy, zanim zaczną zwalniać, jak zatrzymać najlepszych, gdy nadchodzą trudne czasy, czego nauczył nas ostatni kryzys pandemii, jak się wzmocnić, zanim rozpocznie się Great Unknown. Zapraszam do audycji, do oceny i do dyskusji. Kiedy wszyscy chodzą po rynku, kiedy wszyscy chodzą po social mediach, kiedy wszyscy po sobotnich albo niedzielnych rodzinnych spotkaniach siedzą i mówią, że jest kryzys, to firma powinna na to reagować przed czasem czy po czasie?
Firmy mają takie narzędzia jak na przykład dane i forecasty i każdy zarząd przegląda te forecasty bardzo pilnie, tworzy te forecasty bardzo pilnie, oczywiście z różnymi obszarami w organizacji, więc to jest taka wiedza wspólnie zbudowana i ona pozwala nam zbudować takiego rodzaju pulse check organizacji. Czy my jesteśmy po bezpiecznej stronie, czy ten kryzys, który media w tej chwili bardzo chętnie podejmują jako temat, jest też czymś, co nam zagraża. A kryzys oczywiście jest doświadczeniem samej natury rzeczy raczej negatywnym.
Tak zakładam, że te rozmowy wyglądają, bo kiedy mówimy słyszałaś albo słyszałeś, jak wygląda dzisiaj stopa inflacji. Oczywiście mogą być tacy, którzy na tym samym korytarzu, przy tej samej kawie powiedzą, a widziałaś, jaka jest stopa bezrobocia? Niższej nigdy nie było. Więc pytanie, czy to jest bomba z opóźnionym zapłonem i dlatego zarząd pewnie już to wie, pracownicy jeszcze nie. I moje pytanie, kiedy powinni się dowiedzieć i od kogo? Słuchajcie, sytuacja w firmie jest taka, a nie inna. Zakładam, że nie najlepsza. Kto to powinien zakomunikować, z jakim wyprzedzeniem, jak taki komunikat powinien brzmieć i jaka powinna być grupa ludzi, która to usłyszy jako pierwsza?
Przede wszystkim komunikat to jest taki element pewnego planu. Tak, bo firmy budują plany i budują scenariusze. Gdy spodziewamy się kryzysu, najczęściej budujemy trzy rodzaje scenariuszy. Scenariusz negatywny, pesymistyczny, kiedy spodziewamy się najgorszego i to oczywiście zaczyna się od wyników biznesowych, wyników finansowych i za tym potem idzie szereg różnych wskaźników, które będziemy chcieli zabezpieczyć. Drugi scenariusz to jest scenariusz pozytywny, bo jednak zdarzają się takie branże albo obszary w jednej organizacji, gdzie kryzys może nas wzmocnić albo gdzie może wywołać jeszcze większe zapotrzebowanie na nasze produkty lub usługi. I do tego też trzeba się przygotować. No i taki scenariusz neutralny, że mimo tego, że cały świat mówi o kryzysie, to nam się nie będzie nic złego działo. Może jakieś nowe szanse się nie pojawią, a my będziemy nadal żeglować w tym samym kierunku z tymi samymi założeniami. Więc te przygotowania są budowane też z udziałem najlepszych kompetencji w firmach i potem oczywiście jest kwestia przygotowania planu komunikacji. Czy będziemy się przygotowywać już na konkretne działania? Jeśli mamy taki plan, to jest czas na to, żeby o tym porozmawiać. I rozmawiamy przede wszystkim najczęściej z liderami, z przedstawicielami związków zawodowych, jeżeli takie firmy są, bo to jest też taki bardzo ważny partner,
który może nam, o nich zapomniałem.
Może nam pomóc w tym, żeby przeprowadzić organizację przez kryzys. I oczywiście jest zawsze moment na komunikację do pracowników. Im bardziej ta komunikacja jest transparentna, ale jednocześnie bez paniki, tym lepiej.
Kto ma nie panikować?
Myślę, że zarząd na pewno nie powinien panikować. Nie, panika jest generalnie czymś, co nie pomaga, a wiemy, że kryzysy zdarzają się i taka jest koniunktura. Mamy lata tłuste, mamy lata chude i jak popatrzymy sobie na poprzednie dekady, to wielu z nas już przeżyło kryzysy w 2001 roku, 2008-2009 roku. To były dwa ogromne, takie globalne kryzysy finansowe, które przeszliśmy. Oczywiście dwa lata temu kryzys pandemii, który był pierwszym tego typu kryzysem o takim charakterze. Tak naprawdę wszystkie te kryzysy przeszliśmy, więc panika jest absolutnie niewskazana, niepomocna, a wręcz przeciwnie, nakręca emocje. A pamiętajmy o tym, że myśląc o przygotowaniu do kryzysu, pamiętamy też o tym, co będzie po kryzysie, czyli bardzo ważne jest to, żebyśmy podejmując różne decyzje, pamiętali, że ten kryzys kiedyś się skończy i że żyjemy potem dalej z takiej organizacji, jaką wzmocnimy albo osłabimy kryzysem.
To przygotowanie się na to, co po, jest fajne i to dobrze brzmi, ale wydaje mi się zawsze, choć też jestem raczej z tych, którzy powinni, szczególnie jako lider, dawać pewną nadzieję, niesztuczną, myślę, bardzo uczciwą, ale jednak być gotowym na to, jak będzie wyglądał świat za pół roku, za rok, może za półtora roku. Tylko jak albo czy tworzyć do tego specjalny zespół, który będzie nie tylko przeprowadzał nas przez tą suchą rzekę najbliższych miesięcy czy lat, ale jednocześnie on będzie już po drugiej stronie brzegu i tam będzie czekał na to, co się zdarzy.
Myślę, że to jest świetne rozwiązanie. W niewielu firmach z takim się zetknęłam, natomiast takie think tanki wewnętrzne, które faktycznie mogą trochę patrzeć z dystansu na to, co się w firmie dzieje, być trochę dalej od emocji, które dotyczą całej organizacji, a przy okazji czerpać z wielu danych zewnętrznych, takich big data, które pozwalają na to, żeby przewidzieć, co będzie dalej, to myślę, że to jest bardzo inspirujący pomysł. Natomiast myślę też o takich decyzjach, które podejmujemy w trakcie kryzysu po to, żeby przede wszystkim przejść przez ten kryzys jak najlepszej formie, jak najmniej też stracić w trakcie kryzysu, jak najmniej trudnych decyzji podjąć, na tyle, na ile można. Podam Ci kilka przykładów decyzji, które potem będą impaktowały na nas, bo w momencie, kiedy pojawia się kryzys, nadchodzi recesja i podejmujemy decyzje najtrudniejsze, bo one dotyczą ludzi, o tym, komu będziemy dziękować za dalszą współpracę, pracy w firmie, to jest bardzo ważne, w jaki sposób to zrobimy, jak będziemy do tego przygotowani. Bo myśląc o przyszłości po kryzysie, możemy myśleć w ten sposób, że część tych osób być może w przyszłości do nas wróci, albo będzie naszymi klientami, albo będzie naszymi ambasadorami. I to jest bardzo ważne, w jakiej formie będziemy te decyzje podejmować, komunikować i wdrażać w życie.
Rozumiem, że na to są procedury, bo to nie pierwszy kryzys, pewnie nie ostatni, choć życzę, żeby było ich najmniej, więc wiemy mniej więcej, jak się za to zabrać i kto powinien to zrobić, tak?
Tak, procedury są. Myślę, że każda organizacja ma takie know-how, które buduje w ciągu ostatnich lat. Ważne jest, żeby o tych procedurach nie zapomnieć. One często nie są spisane. To jest pewne doświadczenie, które mają liderzy tej organizacji. To jest doświadczenie, które w całej organizacji funkcjonuje. I na pewno warto je zaangażować. Czyli z jednej strony oczywiście zarząd jest takim bardzo ważnym zespołem w czasach kryzysu, który może w bardzo takiej współpracującej formule podejmować różne decyzje, co daje większy obiektywizm, co daje też lepsze spojrzenie na to, co chcemy zrobić, niż decyzje jednoosobowe, więc współpraca na poziomie zarządu, wspólne budowanie takiego planu jest na pewno bardzo ważnym narzędziem, które może pomagać organizacji. I tutaj wkładamy całą swoją wiedzę, bo dzisiaj zarząd to może być grupa ludzi, którzy jeszcze w poprzednich kryzysach pracowali w innych organizacjach, ale oni mają swoje doświadczenia, im bardziej różnorodne, tym bardziej mogą nam pomóc zbudować dobry plan. Ale oczywiście potem, patrząc na całą organizację, możemy mieć takie momenty w kryzysie, kiedy nie wiemy, co robić dalej i zapytajmy wtedy pracowników, co oni proponują. Natomiast kryzys jest też taką sytuacją, gdzie zdecydowanie mniej jest pola na demokratyczne debaty, ponieważ sami pracownicy oczekują od tych osób, które zarządzają firmą, że będą wiedziały, albo będą wiedziały przynajmniej część rzeczywistości, będą w stanie ocenić właściwie, będą podejmowały dobre decyzje, nawet jeżeli trudne, więc w kryzysie jest bardzo duże oczekiwanie wobec liderów i de facto kryzysy rodzą takich mocnych liderów. To jest bardzo duży sprawdzam dla każdego lidera w firmie.
Albo ich chowają. Dobrobu. Natomiast rzeczywiście, jak patrzymy sobie dzisiaj na rynek pracy w Polsce i nawet na dane GUS-u, to obok Czech jesteśmy w doskonałym momencie.
Dane są niesamowite, bo patrząc z każdej strony, to one są szalenie pozytywne. Jak popatrzymy, wspomniałeś o bezrobociu, rzeczywiście mamy najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej, to są dane Eurostatu. Mamy w czerwcu niższą stopę bezrobocia niż w maju. Mamy niesamowity ruch na rynku, bo mówimy Great Resignation w Polsce, to oznacza gotowość do zmian pracy. I rzeczywiście bardzo dużo osób deklaruje, że wciąż chcą jeszcze zmieniać pracę, a to jest też taki papierek lakmusowy. Często sami stajemy się bardziej zachowawczy, gdy czujemy, że kryzys się zbliża. Natomiast pracownicy dzisiaj jeszcze w swoich odpowiedziach nie potwierdzają tego.
Powiem Ci, że rozmawialiśmy o tym i z Rafałem Hirszem w ekonomicznie i z Bartkiem Puckiem w technologicznie i dzisiaj wracamy z zupełnie innym kontekstem, inną wiedzą do tego tematu, bo zastanawiam się, na ile to jest tak, że my po pandemii i teraz przez miesiące wojenne jesteśmy na tyle, nie chcę powiedzieć nie czuli, ale nauczyliśmy się tak bardzo przesuwać własne granice bólu, że trudno nam ocenić, na ile bardzo poważna może być recesja, która jest przed nami. I tutaj nie każdy z nas musi czytać dane GUS-u o stopie bezrobocia, łatwo zrozumieć, ale dane ekonomiczne, dane ekonomistów, które mówią o tym, co z czego wynika i jak z opóźnieniem może się za chwilę okazać, że jesteśmy w głębokiej dziurze, mówiąc czule, na ile rzeczywiście straciliśmy takie pracownicze czucie i być może deklarujemy, deklarujemy chęć zmiany roboty, bo nie widzimy na horyzoncie tragedii, która być może rzeczywiście nadciąga.
Każdy kryzys jest inny, tak? Więc w związku z tym może być tak, że symptomy poprzednich kryzysów były zupełnie inne i byliśmy bardziej czujni. Faktycznie tak dużo jest zmian w ostatnich latach. Pandemia, wojna w Ukrainie, wdrażanie nowych modeli pracy. Jest dużo takich elementów, które wpływają na nasze życie i powodują, że jesteśmy szalenie elastyczni. Więc może rzeczywiście warto pomyśleć o tym, co przed nami w drugim półroczu, z większą uważnością i ostrożnością, co nie znaczy, że być mega zachowawczym, ale też mentalnie nastawiać się na to, że może być różnie. Bo rzeczywiście może być tak, że nie przewidywaliśmy jeszcze takiego kryzysu, który nastąpi. W każdym kryzysie takie słowa słyszymy, tak? Byliśmy na coś tam przygotowani, ale do końca nie wiedzieliśmy i nie sądziliśmy, że kryzys będzie tak głęboki, tak trwały, będzie dotyczył takich obszarów albo wręcz da szansę niesamowitego rozwoju w niektórych branżach. Więc ten kryzys, który może się pojawić, może być również jedyny w swoim rodzaju, w pewnym sensie, ale na pewno warto jest zacząć też właśnie patrzeć i obserwować i budować sobie takie indywidualne scenariusze na przyszłość, na kolejne miesiące.
Pucek zawsze mówi, pomyśl, co byś zrobił, gdybyś dzisiaj stracił pracę. Czy masz scenariusz gotowy w skrytce, leżący i czekający na to, co byś ze sobą zrobił? Natomiast jak mówimy o tym słynnym trendzie Great Resignation, wiem, że on w różnych szerokościach geograficznych wygląda inaczej, ale w sumie tam było trochę pozytywu w tym sensie, że ludzie decydowali się na zmianę zajęcia, czy na zmianę nawet miejsca życia w konsekwencji życia w pandemii, czyli szukali miejsca, gdzie będzie więcej przestrzeni, bo wiedzieli, że to nie musi być biuro, to nie musi być miasto. Jakby ten nowy kontekst wpływał na decyzję, zmieniam pracę, czy jej nie zmieniam. Kiedy mówimy o kryzysie ekonomicznym, czy o recesji, no to tutaj myślę, że mniej będzie czasem możliwości wyboru. Czasami to będzie po prostu konsekwencja takiej, a nie innej kondycji finansowej firmy.
Tak, zdecydowanie. Myślę, że ta recepta Bartka Pucka jest bardzo sensowna, dlatego że jeśli będziemy przygotowani na najgorsze scenariusze, utrata pracy jest jednym z najgorszych, pewnie oprócz problemów zdrowotnych, to będzie nam łatwiej pokonać różne przeciwności i przede wszystkim też mieć poczucie większej kontroli nad sytuacją. Natomiast to, co się będzie działo w firmach, bardzo dużo będzie zależało od tego i na rynku pracy, od tego, jakie będziemy mieć pewne pierwsze symptomy wkrótce i jakie będziemy podejmować decyzje na poziomie firmy, na poziomie indywidualnym, bo tutaj przykładem są wynagrodzenia. W ostatnich miesiącach wszelkie dane mówią o tym, że rynek wynagrodzeń jest niesamowicie gorący. Właśnie ta zmiana pracy często jest wywołana ambicjami, żeby poprawić swoje warunki finansowe. I to często w wielu organizacjach wciąż można najłatwiej uzyskać, odchodząc i zmieniając pracodawcę. Są firmy, które już przeszły tą lekcję i dbają o to, żeby zatrzymać obecnych pracowników. Nawet często występują proaktywnie z propozycjami podwyżek. Albo wprowadziły te podwyżki nie raz w roku, tylko dwa razy w roku. Albo wprowadziły też podwyżki indywidualne, natomiast to też podnosi koszty pracy. Oczywiście będzie trudnością w momencie, kiedy zetkniemy się z recesją, żeby te wysokie koszty płac udźwignąć. Więc to też jest, myślę, taka refleksja dla każdego indywidualnie, czy warto w tej chwili bardzo mocno zabiegać o to, żeby mieć jak najwyższe wynagrodzenie, bo jednym z takich posunięć w firmach, gdy nadchodzi recesja, gdy nadchodzi kryzys, to jest przegląd tego, jakie mamy koszty ludzkie, a one najczęściej stanowią ogromny procent wszystkich kosztów firmy. Oczywiście to zależy od branży, od konkretnej organizacji, ale najczęściej tak jest. Więc patrzymy też na to, gdzie są najwyższe wynagrodzenia i co z tym zrobić.
Właśnie, gdzie są najwyższe? Bo zakładam, że skoro tam są wysokie, no to docenialiśmy tego kogoś, on był naszym specjalistą. Czy dzisiaj, jak popatrzymy też na rynek pracy, wciąż ta zasada zwalniać będę w ostateczności, bo drożej będzie mnie kosztowało przyjąć podobnego specjalistę, znaleźć specjalistę, który być może za pół roku już będzie mi na nowo potrzebny, czy lepiej zadbać o to, żeby został, czyli to będzie mój koszt, który mi się nie zwróci na bieżąco, ale suma summarum wyjdzie taniej.
Tak, ja myślę, że wiele firm podejmuje takie racjonalne decyzje, żeby zatrzymać pracowników obecnych i też chciałabym, żeby we wszystkich przypadkach, kiedy wynagrodzenia są tak wysokie, to znaczy są powyżej pewnego poziomu rynku, żeby to było uzasadnione kompetencjami tych osób, bo one będą na pewno w tych firmach się bronić. To znaczy ich pozycja, ich kompetencje, ich talenty będą mocnym argumentem, żeby zatrzymać je w organizacji. Natomiast być może są też takie obszary, gdzie ta presja płacowa spowodowała, że firmy zaczęły płacić więcej niż wierzą w kompetencje tych osób. I tutaj jest pewnie osobiste ryzyko. Jeżeli jestem przepłacana, wywalczyłam to sobie, prawda, jakimiś tutaj negocjacjami z pracodawcą albo zmianami pracy i na przykład moje CV w ciągu ostatnich lat pokazuje częste zmiany, no to jest pytanie o moje osobiste ryzyko. Czy to będzie procentowało, czy to będzie moim atutem w sytuacji recesji, czy też nie.
Gdybyśmy mieli podejść do zwolnień, to to jak popatrzymy sobie na cały zespół, są jakieś utarte standardy, zależne od być może kryzysu, zależne od czego, że wybieramy tę, a nie inną grupę na początek, a w kolejnej turze kolejną, a później kolejną? Jak to się rozkłada?
To wszystko zależy. To zależy bardzo od sytuacji firmy. To zależy też od tego, na ile firma jest silna przed kryzysem, bo jeżeli organizacja jest zdrowa i silna, również finansowo, to najczęściej patrzymy przede wszystkim na te budżety, które są nice to have, tak? Czyli patrzymy na to, gdzie możemy wydać pieniądze, ale nie musimy, żeby uniknąć zwolnień. Oczywiście są takie organizacje, gdzie zaczyna nam już brakować projektów, zaczyna nam brakować pracy dla pewnych obszarów i tutaj te zwolnienia są najbardziej prawdopodobne, więc im więcej dokonujemy twardych analiz biznesowych, finansowych, tym bardziej możemy być przekonujący, wiarygodni dla pracowników i też bardziej obiektywnie podejmować decyzje niż subiektywnie nastawiając się na to, że na przykład tutaj chciałabym wskazać kilka takich rozwiązań często stosowanych przez firmy w kryzysach, które są moim zdaniem bardzo ryzykowne. Jak chociażby patrząc na ostatni kryzys pandemii, to był wyjątkowy kryzys, w którym wielu CEO mówiło w tym kryzysie, ponieważ on dotyczy naszego zdrowia, naszego bezpieczeństwa, bo zaatakowała nas globalna pandemia, zwolnienia pracowników traktujemy jako ostateczność. To znaczy będziemy redukować wszelkie możliwe koszty i ewentualnie na koniec podejmiemy te drastyczne rozwiązania. Była mowa i o redukcji etatów i czasowej redukcji wynagrodzeń, więc tutaj jakby cała paleta różnych rozwiązań była stosowana w firmach. I w tych organizacjach, które przeszły właśnie pandemię, pewnie będzie też takie oczekiwanie, że zrobimy wszystko, ale będziemy starali się, żeby zachować miejsca pracy. Natomiast...
Czyli ta pandemia była dla nas, no też było sporo programów rządowych, które pomagały w tym, żeby nie zwalniać, żeby chronić pracowników. Jasne, że one jeszcze gdzieniegdzie działają, ale teraz mówimy o kryzysie, gdzie państwa też będą w tym kryzysie, więc podejrzewam, że takich osłon może już nie być. I też tak jak mówisz, zwróciłeś na to bardzo wyraźnie uwagę wtedy, to było bardzo emocjonalne, to dotyczyło nas wszystkich i chodziło o zdrowie, więc jakby przestaliśmy dyskutować z innymi rzeczami. Dzisiaj chodzi o biznes. Nie sprzedaje się tak bardzo, jak sprzedawało do tej pory, więc ja nie mam ci z czego zapłacić. Zakładamy, że jesteśmy zdrowi, jakby pandemia jest już obok nas, ale nie jest tym czynnikiem decydującym, więc ta argumentacja, dlaczego muszę się z tobą pożegnać, też bywa inna.
Tak, oczywiście. Myślę, że jeżeli będziemy mieć do czynienia z kryzysem finansowym, to oczywiście te argumenty finansowe, biznesowe będą przeważające, co w jakimś tam stopniu pomaga również w podejmowaniu decyzji czy ich komunikacji i przyjęciu też takich decyzji. Natomiast z drugiej strony możemy zrobić szereg różnych rzeczy, żeby przeprowadzić takie trudne procesy jak najlepiej. Tutaj też myślę, że przepracowaliśmy w ostatnim kryzysie kilka takich sytuacji, które były widoczne na rynku, które powiedziałabym, że są sytuacjami wysokiego ryzyka. Były firmy, które decydowały się, żeby w pierwszej kolejności, jeżeli już dochodziło do jakichkolwiek redukcji zatrudnienia, na przykład zwalniać osoby, które krótko pracują w firmie. Czyli kryterium był krótki staż pracy. I dzisiaj patrząc na rynek pracownika i patrząc na to, co może być po kryzysie, to może być bardzo ryzykowna decyzja, bo jeżeli utrwali się taki schemat na rynku pracy, że w tej firmie ryzykownym jest podejmowanie pracy, to po kryzysie będziemy mieć bardzo trudno, żeby zatrudnić nowe osoby. A być może już w trakcie kryzysu będziemy mieć wakaty i będziemy ich potrzebować i to będzie bardzo trudne. Drugim takim przykładem, który jest na pewno też w obszarze decyzji podejmowanych często w ostatnich latach, to czy jeżeli będzie ciężko i będziemy musieli ograniczyć nasze zespoły, to czy na przykład zaczniemy od pracowników, którzy są współpracownikami, czyli B2B. I znowu bardzo ryzykowna decyzja, jeżeli chcemy w przyszłości rozwijać takie obszary, gdzie kompetencje zazwyczaj mają właśnie osoby, które chcą pracować w tych formułach B2B. Jeżeli przede wszystkim im podziękujemy, no to bardzo będzie trudno ich przekonać w przyszłości do tego, że nasza firma jest dla nich bezpiecznym miejscem.
Choć tu nakłada się prawo pracy, prawda? I ono inaczej traktuje B2B, inaczej traktuje umowę o pracę. I ja ostatnio też usłyszałem od przyjaciela, który mówi, pamiętaj, że umowa o pracę jest najistotniejsza, nie? Ale z drugiej strony to, co mówisz, jeżeli ja mam specjalistów, którzy chcą pracować jako B2B i być może to nie jest dla nich jedyne miejsce, w którym są, tak chcą się rozwijać, sami są przedsiębiorcami, to, że ich mniej chroni prawo pracy, nie powinno mieć znaczenia.
Zwłaszcza jeżeli komunikowaliśmy im przez wiele lat, że są częścią tego samego zespołu, prawda? Więc tutaj im więcej będziemy mieć obiektywnych kryteriów, które są umocowane biznesowo, tym sami będziemy mogli mieć poczucie w kryzysie, że możemy sobie spojrzeć w lustro i że podjęliśmy takie decyzje, które są ostatecznością, ale one są no, najlepsze z najgorszych, które można było podjąć. A z drugiej strony będziemy też mogli w przyszłości również te kompetencje odbudować. Jest jeszcze szereg różnych przykładów, jak można dobrze albo albo słabi przeprowadzić takie trudne procesy. Ale też bardzo ważne jest to, żebyśmy mieli liderów po swojej stronie i żebyśmy tą grupą liderów bardzo się zaopiekowali. Wielokrotnie rozmawialiśmy już o liderach w tym studio i w różnych rozmowach, w różnych podcastach, które są w całym klubie Voice House. Natomiast liderzy w kryzysie to też jest grupa, która wymaga szczególnej atencji ze względu na to, że to oni najczęściej podejmują decyzje, które już schodzą do ich zespołów i są bardzo personalne i oni też bardzo mocno odczuwają też odpowiedzialność i ciężar tych decyzji. Więc wypracowanie rozwiązań, wypracowanie planów razem z liderami, przygotowanie ich na to, żeby jeżeli już dochodzi do takich sytuacji, że musimy przeprowadzić zwolnienia, to żeby oni byli przekonani do swoich decyzji, żeby to były decyzje, które mieli szansę przemyśleć, a nie decyzje podejmowane w ciągu jednej nocy. I wsparcie HR-owe, które jest bardzo ważne, jak komunikować, co komunikować, jakie też inne narzędzia przygotowaliśmy w firmie, żeby przygotować całą organizację na takie trudne procesy, jest po prostu podstawą.
Też myślę i wspominaliśmy o tym w podcaście technologicznie, że jasne, że kiedy przychodzi do kryzysu i musimy się rozstawać z naszymi pracownikami, to jest bolesne, trudne i na tym się skupiamy, ale nie da się zapomnieć o tych, którzy zostają. Albo kiedy właśnie pojawia się gdzieś być może przypadkowo wypowiedziane zdanie przez lidera, zupełnie bezmyślnie. I nagle ono zaczyna krążyć, staje się z tego większy problem, większa plotka i ona w którymś momencie może źle eksplodować, żeby zadbać też o tych, którzy zostają. To tak, znaczy, to jest... na ile oni będą pracowali w zespole, który będzie okrojony. Odpowiedzieć wcześniej być może, nie wiem jaka jest na to właśnie procedura, czy jakie są pomysły, że oni sami mogą się domyślać, że jeżeli zespół będzie mniejszy, to pewnie będzie więcej pracy. A może nie, może to już zostało zdecydowane, że ta praca zostanie inaczej podzielona, albo pewne rzeczy będziemy outsourcować, albo z pewnych rzeczy po prostu zrezygnujemy. Jak rozmawiać z tymi, którzy zostają?
Tak, to jest ogromnie ważna grupa, bo to są te osoby, które będą z nami przechodziły przez kryzys. Ich zaufanie i taka autentyczność naszych działań, która będzie bardzo mocno weryfikowana na każdym etapie, jest podstawą do tego, jak potem, po pierwsze, że oni zostaną z nami w trakcie kryzysu, nie będą szukali miejsca poza organizacją, po drugie, że po tym kryzysie jako cała firma, jako cały zespół wyjdziemy być może jeszcze silniejsi, bo w kryzysie zdecydowanie łatwiej jest, gdy jesteśmy zespołem, niż kiedy działamy indywidualnie, więc te osoby, które zostają, na pewno potrzebują takiej przestrzeni, żeby móc wyrażać swoje pytania, żeby wyrażać swoje emocje, żeby była bardzo regularna, transparentna komunikacja przekazywana im z góry przez zarząd, przez ich liderów. Nawet jeżeli nie mamy wszystkich informacji, żeby ta komunikacja była też oczywiście bardzo uczciwa, jeśli przed nami są trudne decyzje. Wiadomo, że nie zawsze możemy te trudne decyzje od razu przekazać. Możemy zbudować pewien grunt pod te decyzje, ale bardzo ważne jest to, złota zasada kryzysu, że jeżeli nie wiemy, czy na przykład po pierwszej fali zwolnień nie będziemy musieli zwolnić więcej pracowników, to nie mówmy, że gwarantujemy wam, że to są ostatnie zwolnienia, bo tego nie wiemy. Także tutaj jest to grupa też bardzo dużej atencji, podobnie jak liderzy. I powiem jeszcze zaraz o trzeciej grupie, to są osoby, które odchodzą z organizacji w wyniku zwolnień. Natomiast myśląc o tych osobach, które zostają, też bardzo ważne jest, żeby włączyć je do tego, jak ta organizacja ma dalej funkcjonować. I przegląd tego, czym one będą się zajmowały, jest absolutnie must. Nie możemy założyć, że jeżeli z zespołu znika kilka osób, bo są objęte restrukturyzacją, to nagle się okazuje, że robimy cały czas to samo, bo to czasami nie ma po prostu sensu. I żeby nie stracić tej energii osób, które są z nami, to takie przejrzenie tego, co będzie start, stop, continue jest absolutnie niezbędne. I zaangażowanie ich w to, żeby oni też mogli wypracować sobie ten plan na kolejne miesiące.
To zanim pójdziemy dalej, chciałem zatrzymać się na moment przy takim wątku, który wierzę, że daje nadzieję liderom na przykład. Zwolnienie to ostateczność, ale po drodze mam jeszcze coś. Negocjowanie ograniczonych wypłat. Co jeszcze można zrobić takiego, żeby nie doprowadzić albo przynajmniej opóźnić to najtrudniejsze?
Tak, ja powiedziałam o kilku takich etapach. Można na pewno przejrzeć wszystkie budżety w firmie, które są. I tutaj moje doświadczenia są takie, że jeżeli w tym uczestniczą wszystkie zespoły, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, czyli zarząd, menedżerowie różnych obszarów firmy i każdy szuka tego, co jest taką jeszcze pierzynką, z której możemy zrezygnować, to na pewno to jest pierwszy krok, który powoduje, że możemy już zobaczyć, gdzie mamy jakieś oszczędności. To być może są inwestycje, które możemy przesunąć w czasie. To być może są również jakieś plany dotyczące zmian czy nowych rozwiązań, które normalnie byśmy wprowadzili, ale w tej sytuacji przesuniemy te decyzje na kolejne miesiące, być może lata. To są również renegocjacje różnego rodzaju kontraktów z dostawcami, z partnerami. Tutaj tylko trzeba na pewno pamiętać o tym, że to są też ludzie. Czyli jeżeli będziemy wykorzystywać przewagę naszej organizacji, bo jesteśmy wielką marką, wielką korporacją, mamy tysiące pracowników, więc jesteśmy ważnym partnerem, to też pamiętajmy, że narzucanie zbyt radykalnych warunków współpracy tym, którzy są po drugiej stronie, są naszymi partnerami, może też być dla nich szalenie wcale nie trudne, a być może zdecydują się na to tylko dlatego, że nie chcą nas stracić jako klienta.
Choć pozycja siły czy wielkości tutaj skali może być trudna, ale też odwołując się do pandemii, porównując te dwa momenty, zobacz, na ile wtedy to było, nie chcę mówić łatwiejsze, bo było bolesne w wielu obszarach, ale ten moment, w którym więcej było empatii między różnej skali firmami, prawda? Nie dociskamy, rozłóżmy to inaczej, jasne rozumiemy. Dzisiaj, kiedy każdy będzie patrzył na swoje pieniądze, jak ich jest mniej, no to inne argumenty będą wchodziły w grę. Myślę, że sam to przerabiam teraz przy różnej okazji. Wiele masek spada. Jakby okazuje się, że w czasie kryzysu jesteśmy jak na wojnie, nomen omen, odpukać i musimy tym zarządzić inaczej, więc jesteśmy mniej czuli, jesteśmy bardziej stanowczy, jesteśmy bardziej zero-jedynkowi.
To prawda, rzeczywiście, ale musimy pamiętać też o tym, że nasza marka jest jedna, tak? Marka firmy, marka osobista, więc myślę, że to ustawianie granic też, myśląc o tych osobach, które są po drugiej stronie, jeśli patrzymy na przykład dostawców czy partnerów biznesowych, też jest bardzo ważne. Być może z niektórymi rzeczywiście będziemy musieli zmienić warunki współpracy albo ją zawiesić, ale takim przykładem, który bardzo mocno rezonował w trakcie kryzysu pandemii, było to, że firmy mimo różnych cięć wydatków zdecydowały się, żeby współpracować z fundacjami, stowarzyszeniami, które pomagają. Więc to był przykład też takiego podejścia do tego, z czego nie zrezygnujemy. I tutaj oczywiście otwiera się cały temat dotyczący kultury firmy, wartości. Kryzys jest takim momentem, kiedy testujemy to wszystko. Czy to jest autentyczne, czy jesteśmy empatyczni, bo to nie znaczy, że kryzys finansowy ma spowodować, że empatię chowamy do kieszeni, a potem wyjmujemy, jak kryzys się skończy. Empatia jest równie ważna, etyka działania jest równie ważna, więc to wszystko są takie nasze narzędzia, które mogą nam też pomóc przejść przez kryzys. I pamiętajmy o tym, że pracownicy nas obserwują i oni to pamiętają. To nie jest tak, że ktoś nam wybaczy działania nieetyczne czy działania, które podważają wartości, o których mówiliśmy w ciągu ostatnich lat, wybaczą dlatego, że jest kryzys. Bardzo dużo zależy od tego, w jaki sposób będziemy właśnie tymi decyzjami sterować, ale na koniec pamiętajmy, że jesteśmy, tak jak powiedziałam, jedną marką, która przechodzi przez różne fazy dobrej i złej koniunktury.
Dwa, że jak popatrzymy sobie właśnie na ten cały katalog wartości, to jeden z liderów ostatnio fajnie to pokazywał, kiedy przyszła pandemia, jasne, że nie wiedzieliśmy, ile potrwa, jak będzie bolesna i tak dalej, i tak dalej, i liczyliśmy na najgorsze. Skończyła się w miarę szybko, mówiąc w dużym skrócie, tak? Po dwóch latach teoretycznie możemy się otrzepać i spróbować iść do przodu. Przychodzi kolejny kryzys, też nie wiemy, ile będzie trwał, że trzeba bardzo być gotowym na to, co jest po. Niezależnie od tego, jaka będzie droga do tego po, ale niemyślenie o tym jest bardzo, bardzo trudne i też nie nastawianie się na to, że to będzie na tyle długotrwałe, zapomną. Co złego po drodze zrobiłem? Nie zapomną.
Nie zapomną i dlatego ważne są te decyzje, które dotyczą również tego, co zostawiamy na czas kryzysu. Przykładem jest opieka medyczna. Są firmy, które zastanawiają się, czy jeżeli będzie tak bardzo, bardzo ciężko, czy możemy w tej chwili zrezygnować z opieki medycznej. I takie decyzje zapadały w czasach kryzysu w 2001 czy 2008 roku, czy też weryfikowane były takie możliwości. I ważne jest to, żebyśmy pamiętali, co naprawdę dla naszych pracowników, co dla naszych partnerów biznesowych, co jest takim absolutnie must, co stanowi wartość i co stanowi również tą kontynuację, która po kryzysie spowoduje, że będziemy być może jeszcze bardziej wzmocnieni tymi trudnościami, bo przeszliśmy przez nie z klasą na bazie naszej kultury organizacyjnej, wartości i po prostu byliśmy również ludźmi.
Uśmiechałem się, kiedy powiedziałaś o tych pakietach medycznych, bo przypomniał mi się jeden z moich, to jest akurat cała seria podcastów, ale związana ze Starbucksem w ramach cyklu Wonder Business Wars, gdzie jest historia Howarda Schulza jako szefa Starbucksa wtedy, którego inwestorzy, nawet nie najbliżsi współpracownicy, ale inwestorzy bezpośrednimi telefonami cisnęli i mówili: stary, zabieramy ubezpieczenia dla naszych ludzi. Zabieramy, bo to jest gigantyczny koszt. On tego bronił i obronił ostatecznie, ale mówił, że nie jest w stanie, bo jeżeli to zabierze w kryzysie, to będzie o wiele większy kryzys. To przywództwo wtedy właśnie, myślę sobie, jest skrajnie istotne, na ile w tej samotności lidera wtedy przychodzi ci ileś razy się sprawdzić lub nie.
Tak, to jest prawda i dlatego ten zespół jest bardzo ważny, czyli każdy lider funkcjonuje w jakimś otoczeniu, więc oczywiście na czele firmy jest prezes, który jest tym CEO, który bierze odpowiedzialność za całą organizację, natomiast zarząd jako zespół też jest bardzo pomocny i takie decyzje też brałam udział w takich dyskusjach, gdzie naprawdę były bardzo emocjonalne i gorące debaty, co zostawić, z czego możemy zrezygnować.
Albo kogo.
Albo kogo i jeżeli podejmujemy je wspólnie, to też odpowiedzialność jest zdecydowanie większa niż decyzja jednoosobowa prezesa, plus taka współpraca w kryzysie bardzo mocno przekłada się potem na inne poziomy w organizacji. Czyli jeżeli firma widzi, że zarząd ze sobą współpracuje, nawet jeżeli mamy trudne decyzje, nawet jeżeli czasami słychać jakieś okrzyki, które dobiegają z sali konferencyjnej, kiedy jest spotkanie zarządu, ale robimy to w słusznej sprawie i tak naprawdę dbamy o to, żeby grać do jednej bramki, to znowu to konsoliduje w czasie kryzysu całą organizację.
Oby. Natomiast zastanawiam się, na ile jesteśmy w stanie być gotowi na ten ból, który może przyjść. To może być oczywiście finansowy, też może i mentalny, bo będziemy rozstawać się z najważniejszymi rzeczami. Czy są w ogóle takie umowne zespoły pogotowia ratunkowego w firmach, a może powinny być, które by zaopiekowały się tą sferą, która już nie jest taka twarda, jest miękka i teraz po pandemii teoretycznie powinniśmy mieć wypracowane te modele opieki mentalnej nad wszystkimi. Pandemia, umieranie ludzi to był jeden powód, dla którego byliśmy bliżej ze sobą, ale dlaczego w sumie kryzys finansowy czy recesyjny kryzys mają być inne?
Mamy taki bardzo dobry kapitał tych doświadczeń z ostatnich 2 lat, programów, platform, które wspierają naszą odporność fizyczną i psychiczną. Mamy przepracowany temat tego, że to zdrowie mentalne jest bardzo ważne. Odporność na poziomie indywidualnym, na poziomie organizacji jest szalenie istotna, więc to jest dobra baza, żeby ją utrzymać. I właśnie, jeżeli mówimy, że nadejdzie kryzys, to wzmacniajmy tylko i wyłącznie te rozwiązania, bo one często są takim pierwszym elementem, który teoretycznie można byłoby wycofać, zrezygnować, może za tym stoją jakieś koszty, więc też to jest coś do odcięcia. Tymczasem może się okazać, że taki program budowania odporności, konsultacje z psychologami, z terapeutami, czy też wewnętrzne takie spotkania integracyjne w zespole mogą być naprawdę świetnym antidotum na stres, na obawy, na radzenie sobie z lękami, które zawsze w okresie kryzysu są wzmożone.
Być gotowym na cokolwiek great. Czy to będzie great recession, czy to będzie great resignation, czy to będzie great unknown? Można być?
Myślę, że można w dużej mierze, ale nie zabezpieczymy wszystkich niespodzianek, które przyniesie nam życie. Więc ta elastyczność, zwinność, o której rozmawiamy też bardzo często w biznesie, w czasach kryzysu jest bardzo potrzebna. Czyli z jednej strony możemy zbudować sobie świetne scenariusze. Na w miarę dobry, łagodny kryzys i na tsunami, które nas spotka, ale nie przewidzimy wszystkich rzeczy. I tutaj ta reaktywność bardzo ma duże znaczenie, czyli elastyczność, reaktywność, zwinność, żebyśmy byli gotowi na to, czy w ramach takich zespołów jak właśnie zarząd, czy zespołów takich jak taki wewnętrzny think tank, który jest doradcą zarządu, czy zespołu kryzysowego, bo powoływaliśmy też takie sztaby kryzysowe. Mamy w tym doświadczenie, więc oczywiście pandemia była inną sytuacją, być może tutaj potrzebujemy innych kompetencji w takim sztabie kryzysowym, ale też mamy takie możliwości, żeby taki zespół był istotnym zespołem wspierającym całą organizację, zbierającym feedbacki, zbierającym też potrzeby, które mogą się pojawić. I bardzo ważna w kryzysie jest decyzyjność. To znaczy nawet w największych organizacjach musimy się nastawić na szybkie decyzje, bo kryzys nie czeka. Kryzys pochodzi od greckiego słowa kryzys i właśnie jest w tłumaczeniu takim bardzo ciekawym połączeniem zarówno decyzyjności, zmagania się z problemami, z wyzwaniami, ale też w określonym czasie, czyli działania szybko, tu i teraz. I ta decyzyjność też jest bardzo ważna. Też z tej perspektywy oceniamy liderów w kryzysie.
No to nie zapytałem. Może dlatego, że nie zakończyliśmy jednego kryzysu, a weszliśmy w drugi. I tak naprawdę te sztaby kryzysowe cały czas trwają i muszą się tylko przygotować na to, że temat się zmienia. Może to też jest jakieś rozwiązanie, że w sumie nie powinniśmy z tego rezygnować. Ten zespół uzupełniany, zmieniany, być może powinien być na stałe wpisany w strukturę organizacji.
Najczęściej tak jest. W firmach, które mają sztaby kryzysowe, są procedury komunikacji kryzysowej.
Zwykle myślało się, że PR to załatwi, nie? Marketing i PR to załatwią, a my róbmy swoje. A tutaj mówimy o pewnej grupie ludzi, która nie tylko ma właśnie odpowiedzieć na coś rynkowi czy mediom, ale ma odpowiedzieć na potrzeby firmy.
Tak, ja myślę, że teraz jesteśmy w takim momencie, kiedy firmy tworzą budżety na przyszły rok, więc domyślam się, że w większości organizacji takie dyskusje, co będzie się działo, co się wydarzy do końca tego roku, na co się mamy przygotować w roku 2023, są na punkcie codziennym w agendach i te wszystkie dyskusje są też poprzedzane analizami, więc jestem przekonana, że wiele organizacji się już do tego przygotowuje i będzie tworzyło takie plany, albo już ma stworzone takie plany. I myślę, że to jest jak najbardziej dobry kierunek, bo to też daje nam poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli jesteśmy w takiej firmie, gdzie wiemy, że jest z nami pilot i lecimy tym samolotem w dobrym kierunku, nawet jeżeli przechodzimy przez turbulencje, ale siedzimy i widzimy dookoła ludzi, którzy ponoszą też za to odpowiedzialność, są razem z nami, to zdecydowanie łatwiej jest przejść przez najgorszy kryzys.
Szanowni słuchacze, my z Tiną pewnie moglibyśmy jeszcze parę wątków otworzyć, ale co myślę w tej grupie, ale trochę się już znamy i trochę razem jesteśmy w tym podcastowym świecie, ważne jest dla nas także wasze zdanie. Możecie je wypisać na LinkedIn, tam gdzie będziemy publikować link do tego odcinka, ale możecie też odezwać się, może to być direct message LinkedInowy właśnie do Tiny, do mnie. Z przyjemnością wykorzystamy to w naszej audycji, tak żeby od was usłyszeć, jakie wy macie sposoby, jak wasze firmy się do tego przygotowują, jak wy sami jako liderzy się do tego przygotowujecie, jakie macie sposoby na to, żeby przygotowywać zespoły do tego, że za chwilę się pożegnamy. A może jeszcze cokolwiek takiego, co jest ważne w kryzysie, o czym w ogóle nie powiedzieliśmy teraz, jest istotne dla was i macie z tym lepsze lub gorsze doświadczenia. Wszystko to, co może nas nauczyć i dać wartość innym naszym słuchaczom, będzie mile widziane. To co? Do usłyszenia?
Do usłyszenia.
Dziękujemy za twoją uwagę. Zanim pobiegniesz do innych spraw albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam zaproszenie do Voice House Club. To subskrypcja naszych treści, tych, które doskonale znasz z otwartych platform, ale poszerzonych i uzupełnionych. Voice House Club to pierwszeństwo dostępu do premier, dodatkowe odcinki popularnych audycji, codziennie nowe treści, dostęp do wiedzy ekspertek i ekspertów, społeczność Voice House Club, newsletter o trendach audio, dostęp do treści offline, e-booki dedykowane audycjom, aplikacja mobilna na iOS i Android, udział w spotkaniach na żywo, zniżki na produkty i usługi naszych partnerów. Dołącz do Voice House Club i pozwól nam się rozwijać.